Gdy cień znów padł na wielki zielony las, rządzone przez Tranduila leśne elfy wycofały się przed cieniem, gdy ten pełzł niezmiennie na północ. Aż w końcu Tranduil ustanowił królestwo na północny wschód od puszczy i wydrążył tam obszerną, podziemną fortecę. W sercu północnego Śródziemia istniał las, tak rozległy, że przez całe epoki wyznaczał granice między znanym światem a dzikimi, trudnymi do opisania krainami na wschodzie. Dla jednych był domem, dla innych nieprzyjemnym fragmentem drogi prowadzącym w inne miejsce, a z czasem stał się miejscem, w którym zagościły najmroczniejsze moce. Mówię oczywiście o Mrocznej Puszczy, która była jednym z największych i najstarszych lasów Śródziemia. Zapewne miejsce to kojarzy się wam z ciemnością, pajęczynami, orkami, no i wszystkim co złe. Jednakże przez znaczną większość dziejów Śródziemia las nazywano zupełnie inaczej, a mianowicie Wielki Zielony Las. Możemy zakładać, że był on częścią ogromnej, pradawnej puszczy, która w bardzo dawnych czasach porastała obszary zachodniego Śródziemia. Było to jeszcze zanim wojny i późniejsza działalność ludzi zaczęły ją stopniowo wyniszczać. W tym pierwotnym dzikim krajobrazie pojawili się pierwsi elfowie, którzy mieli zamieszkać okolice późniejszej Mrocznej Puszczy. Pierwszymi elfami, jakie osiedliły się na tych ziemiach, byli Nandorowie. Jedna z grup ze szczepu Telerich, którzy wyruszyli w wielką wędrówkę na zachód ku Valinorowi, ale nie dotarli do końca drogi. Podczas gdy ich krewni szli dalej, oni zatrzymali się w dolinach Anduiny, na zachód od Gór Mglistych. Osiedlili się w lasach i dolinach po obu stronach rzeki, a część z nich przeniosła się do ogromnego lasu na wschodzie. Z czasem właśnie z tych elfów powstali Silvanowie, czyli leśne elfy. Nie byli jednak jedyni. Do ich wspólnot dołączali także Avari, elfowie, którzy już na samym początku odmówili udziału w wędrówce do Valinoru. Niektórzy z nich przesuwali się później na zachód, mieszając się z Nandorami i innymi leśnymi ludami. W ten sposób powstała społeczność inna niż Wielkie Królestwo Elfów z Beleriandu, bardziej związana z lasem, mniej dworska, mniej monumentalna, ale żyjąca bliżej natury i dawnych obyczajów sprzed wielkiej wędrówki. Przez długi czas las pozostawał miejscem względnego spokoju. Leśne elfy żyły w rozproszonych wspólnotach, a krasnoludowie z Khazad-dûm utrzymywali drogę prowadzącą przez puszczę na wschód ku żelaznym wzgórzom. Krasnoludowie byli znakomitymi budowniczymi dróg, więc stworzyli trakt biegnący przez las ze wschodu na zachód. Przez długie lata znano go jako Wielką Drogę Krasnoludów. W czasach wyprawy Bilba będzie to już tylko stara leśna droga, zniszczona, opuszczona i wielce niebezpieczna. O pierwszych stuleciach Wielkiego Zielonego Lasu wiemy niestety niewiele. Jego historia zaczyna się rozwijać bardziej dopiero w drugiej erze i około roku 750. W lesie powstaje wówczas pierwsze królestwo. Dla kontekstu, w tym czasie na zachodzie Celebrimbor zakłada Eregion. Na drugą stronę Gór Mglistych wyrusza natomiast inna grupa elfów, Sindarowie z dawnych ziem Beleriandu. Prowadzi ich Orofer, elf związany z tradycją Doriatu, jednego z najwspanialszych elfickich królestw pierwszej ery. Razem z nim wyrusza także jego syn Tranduil. Jak czytamy w niedokończonych opowieściach. I tak, według pewnej rozprawy, królestwo Tranduila sięgało lasów rosnących wzdłuż zachodnich brzegów Długiego Jeziora i wokoło samotnej góry, i granice jego nie zmieniły się aż do nadejścia wygnanych z Mori krasnoludów i pojawienia się smoka. Zamieszkujący to królestwo lud elfów przywędrował z południa i był spokrewniony z sąsiadami z Lorien. Mieszkał jednak w wielkim zielonym lesie na wschód od Anduiny. W drugiej erze król tego ludu, Orofer, ojciec Tranduila, ojca Legolasa, wycofał się na północ za pola Gladen. Uczynił to, by uwolnić się od sąsiedztwa rosnących w siłę agresywnych krasnoludów z Mori, która stała się największą siedzibą tego plemienia w całych dziejach. Miał za złe Celebornowi i Galadrieli, że nie pytając nikogo o zdanie, osiedli w Lorien. Ważne w tej historii jest to, że Orofer nie przychodzi do Wielkiego Zielonego Lasu po to, by zbudować nowy Doriad. Wręcz przeciwnie. Podczas gdy inni Eldarowie z Zachodu starali się zachować zwyczaje i styl zaczerpnięty z Valinoru, Orofer starał się uciec od ciężaru dawnych czasów. Ci, którzy za nim poszli, połączyli się z miejscowymi Sylwanami. Przyjęli ich obyczaje, język i prostszy, bardziej naturalny styl egzystencji. Nawet imię Legolasa, późniejszego syna Tranduila, ma formę sylwańską, co dobrze pokazuje głębię tej asymilacji. Tak powstało Leśne Królestwo. Orofer został jego królem, ale jego władza nie opierała się na pragnieniu dominacji nad innymi ludami. Było w niej raczej dążenie do odrębności, spokoju i zachowania leśnego życia z dala od sporów Noldorów, Sindarów, krasnoludów, ludzi i orków. Przez długi czas królestwo skupiało się bardziej na trwaniu niż na ekspansji. Pierwotnie centrum Leśnego Królestwa leżało na południu Wielkiego Zielonego Lasu, wokół wzgórza Amon Lang. Nazwa ta oznaczała nagie wzgórze, ponieważ na jego szczycie nie rosły drzewa. Było to najwyższe miejsce w tej części lasu. Naturalny punkt orientacyjny i dosyć dogodna siedziba. Niestety ubolewam, że w Atlasie Śródziemia to miejsce nie doczekało się chociażby jednej swojej strony z przekrojami i rysunkami, dzięki którym mielibyśmy jeszcze lepsze wyobrażenie tej siedziby. Na zachód od Wielkiego Zielonego Lasu, za Anduiną, istniały także leśne społeczności elfów w Lorien, o których wspomniałem wcześniej. Tam również Sylwanowie znaleźli się pod rządami Sindara, króla Amrota. Między tymi leśnymi królestwami istniało pokrewieństwo kultury i pochodzenia, ale także napięcie. Orofer niechętnie patrzył na wpływy potężniejszych elfów z zachodu. Nie lubił wtrącania się Galadrieli i Celeborna w sprawy Lorien. Nie chciał też pozostawać zbyt blisko krasnoludów z Morii. Właśnie dlatego w drugiej erze zaczął przesuwać swój lud coraz bardziej na północ. W niedokończonych opowieściach możemy znaleźć informację na ten właśnie temat, którą zresztą wam wcześniej przeczytałem i która wskazuje nam na to, iż Orofer chciał odizolować się od krasnoludów oraz żywił urazę do Celeborna i Galadrieli za to, iż zagarnęli sobie Lorien. Posłuchajcie jeszcze raz. W drugiej erze król tego ludu, Orofer, ojciec Tranduila, ojca Legolasa, wycofał się na północ za pola Gladen. Uczynił to, by uwolnić się od sąsiedztwa rosnących w siłę agresywnych krasnoludów z Morii, która stała się największą siedzibą tego plemienia w całych dziejach. Miał za złe Celebornowi i Galadrieli, że nie pytając nikogo o zdanie, osiedli w Lorien. Pierwsza wielka przeprowadzka Leśnego Królestwa wynikała zatem z pragnienia niezależności. Orofer nie szukał wielkich sojuszy i chciał jedynie trzymać swój lud z dala od cudzych ambicji. Ale przed cieniem nie dało się uciekać w nieskończoność. W drugiej erze Sauron prowadził wojnę o pierścienie władzy. W roku 1697 zniszczył Eregion, próbując odzyskać pierścienie stworzone przez elfickich kowali. Gdy spustoszył Eriador i skierował uwagę na Lindon oraz inne siły zachodu, rozkazał orkom uderzać także w krasnoludów, gdzie tylko można. W tym czasie doszło do złupienia Gundabadu, świętego miejsca krasnoludów, związanego z przebudzeniem Durina I i ważnego dla ich rodów. Skutkiem tego krasnoludowie porzucili drogę prowadzącą przez Wielki Las, a łączność między Khazad-dûm a Żelaznymi Wzgórzami została przerwana. Rosnąca siła Saurona nie uszła uwadze Orofera. Mroczne siły jeszcze nie weszły bezpośrednio na jego tereny, lecz atakowały już krainy na granicy. Leśne elfy nie chciały mieszać się w sprawy Noldorów ani w wielkie wojny, ale król rozumiał, że prawdziwy pokój w Śródziemiu nie będzie możliwy, jeśli Sauron nie zostanie pokonany. Dlatego gdy Gil-galad i Elendil zawarli ostatni sojusz elfów i ludzi, Orofer przyprowadził własną armię. To była wielka decyzja. Leśne elfy były bardzo liczne, jako że wcześniej nie wykrwawiły się w wielkich wojnach. Były także waleczne i odporne, ale słabiej uzbrojone i gorzej opancerzone niż armie Zachodu. Były też mniej skłonne do podporządkowania się rozkazom kogokolwiek innego niż ich własnego króla. Ich brawura okazała się tragiczna w skutkach. Podczas wojny Orofer i jego ludzie ruszyli do ataku zbyt wcześnie, zanim Gil-galad był gotów. Orofer zginął już w pierwszym szturmie, a ogromna liczba Silwanów poległa na równinie przed Mordorem. Wielu zostało również zepchniętych na tereny, które później stały się znane jako Martwe Bagna. Gdy Frodo i Sam będą tamtędy przechodzić wiele wieków później, twarze widoczne w wodzie będą należały między innymi do leśnych elfów. Tranduil przeprowadził ocalałych z powrotem do Wielkiego Zielonego Lasu i został nowym królem. Jego panowanie od początku nosiło pewien ślad katastrofy. Stracił ojca i większość ludu w jednej z największych bitew epoki. Nic dziwnego, że od tej pory stał się władcą ostrożniejszym, bardziej zamkniętym i mniej skłonnym do ryzyka. Jednym z pierwszych wydarzeń po wojnie była tragedia Isildura. Po pokonaniu Saurona i zabraniu jedynego pierścienia, Isildur wracał do Rivendell. W pobliżu Pul Gladen jego oddział został napadnięty przez orków. Ludzie mieszkający w wielkim zielonym lesie i pozostający w przyjaznych stosunkach z elfami zauważyli atak i wysłali wiadomość do Tranduila. Sami również ruszyli na pomoc. Przybyli jednak za późno. Isildur i niemal cała jego drużyna zostali wybici, a jedyny pierścień zaginął w wodach Anduiny. Ludzie lasu zdołali tylko odpędzić orków i ocalić ciała poległych przed zbezczeszczeniem. Jeden z ocalałych, Estelmo, odnaleziony pod ciałem zabitego wojownika, przekazał później ostatnie słowa Isildura. Po klęsce Saurona nastąpił długi okres względnego spokoju. Przez około 1100 lat III ery Tranduil rządził Leśnym Królestwem bez bezpośredniego starcia z Czarnym Władcą. Ale las już się zmieniał. Straty z wojny ostatniego sojuszu sprawiły, że elfów było mniej. Nie mogli już zamieszkiwać i kontrolować całego ogromnego obszaru Wielkiego Zielonego Lasu, tak jak wcześniej. Tranduil skupił się zatem na północno-wschodniej części puszczy w regionie Emyn-Duir. W tym samym czasie inne ludy zaczęły naruszać granice lasu. Na wschodzie ludzie potrzebowali drewna i wycinali ogromny obszar nazwany później Wschodnim Wcięciem. Był to wielki kawał odlesionej ziemi, mniej więcej 50 na 50 mil. Na zachodzie, w Dolinie Anduiny, osiedlali się przodkowie Rohirrimów i Hobbitów. Granice lasu powoli cofały się pod naciskiem osadników. Na zachodnim skraju lasu pojawił się też Radagast Bury, jeden z Istarich. Zamieszkał w Rozgobel i związał się bardziej ze zwierzętami, ptakami i naturą niż polityką Śródziemia. Jego obecność mówi wiele o charakterze tego miejsca. Wielki Zielony Las był jeszcze wtedy przestrzenią pełną życia, dzikości i tajemnic. Ale daleko na południu, w opuszczonym Amon Lang, zaczynało się coś, czego nikt nie potrafił zatrzymać. Około 1100 roku III ery do południowej części lasu przybyła tajemnicza postać, znana później jako nekromanta. W rzeczywistości był to Sauron, który po dawnej klęsce odzyskiwał siły i nie chciał jeszcze ujawniać swojego imienia. Wybrał Amon Lang nieprzypadkowo. Dawna stolica Leśnego Królestwa leżała w południowej części lasu, z dala od głównych sił Zachodu, ukryta, a jednocześnie strategicznie położona. Tam Sauron zbudował twierdzę, którą znacie pod nazwą Dol Guldur, Wzgórze Złych Czarów. Od tej chwili historia lasu zaczęła się zmieniać w tę złą. Cień Saurona rozchodził się z Dol Guldur jak choroba. Gasił światło, zamykał las przed słońcem, przyciągał złe stworzenia i odcinał dawne drogi. Wielki Zielony Las stopniowo przestawał być zielony w dawnym znaczeniu. Elfy zaczęły nazywać go Taur Nufuin, lasem pod cieniem nocy. Tę samą nazwę nosiły niegdyś skażone lasy Dortonionów w pierwszej erze, również dotknięte złem Saurona. W języku ludzi nazwa ta utrwaliła się jako Mroczna Puszcza. To nie była nagła przemiana. Nie było jednego dnia, w którym las stał się zły. Ciemność narastała powoli. Najpierw południe stało się mniej bezpieczne. Potem drogi zaczęły pustoszeć. Potem w mroku pojawili się orkowie, trole, nietoperze i inne złe istoty. W roku 1636 wielka zaraza spustoszyła Rowanion, Gondor i Eriador, a cień w mrocznej puszczy pogłębił się jeszcze bardziej. Teksty mówią, że wiele złych rzeczy pojawiło się ponownie jako znaki wzrostu potęgi Saurona. Wśród nich były ogromne pająki, potomstwo Szeloby i Ungolianty, które rozprzestrzeniało się z Efelduat ku Dol Guldur i otaczającemu lasowi. Tranduil cofał się coraz dalej na północ i ostatecznie osiadł na północnym wschodzie lasu za leśną rzeką i tam zbudował swoje podziemne siedziby. Były to komnaty i korytarze wykute pod wzgórzami, wyraźnie przypominające Menegrod, czyli legendarny tysiąc jaskiń Tingola z Doriatu. Oczywiście nie było to przypadkowe. Ojciec Tranduila wywodził się z tego miejsca, a on sam mógł znać to dziedzictwo z opowieści albo własnej pamięci, bo nie wiemy tak naprawdę, kiedy dokładnie się urodził. Jego sale były więc jednocześnie schronieniem, pałacem i wspomnieniem utraconych elfickich królestw. Jednak ten wybór miał też swoją cenę. Tranduil skoncentrował się na ochronie własnego ludu, a nie na odzyskaniu całego lasu. Trudno też mu się dziwić. Widział bowiem, czym kończą się wielkie wojny. Ale jego ostrożność pozwoliła Sauronowi działać w południowej części Mrocznej Puszczy niemalże bez przeszkód. Dol Guldur przez wieki rosło w siłę, a Leśne Królestwo trwało na północy, bardziej broniąc się przed ciemnością, niż próbując ją wykorzenić. W roku 2063 Gandalf Szary w końcu udał się do Dol Guldur, by zbadać nekromantę. Mędrcy początkowo sądzili, że nieprzyjaciel może być jednym z Nazguli. Sauron nie był jeszcze gotów, by się ujawnić, więc uciekł przed Gandalfem. Rozpoczął się wówczas okres zwany niespokojnym pokojem. Przez prawie 400 lat las mógł odetchnąć. Cień nie zniknął całkowicie, ale chwilowo przestał się rozprzestrzeniać. W 2460 Sauron wrócił jednak do Dol Guldur ze wzmocnioną siłą. Od tej chwili południowa Mroczna Puszcza ponownie stała się jednym z najważniejszych ośrodków jego działań. Stamtąd koordynował rozprzestrzenianie się orków w Górach Mglistych, blokował drogi na zachód i umacniał złe siły w Morii. W tym samym czasie sytuacja w całym regionie stawała się coraz mroczniejsza. Ludzie z Doliny Anduiny ginęli albo migrowali. Hobbici ruszyli dalej na zachód, aż w końcu osiedlili się w Shire. Na wschodzie Smaug zniszczył Erebor i Dale w roku 2770. Mroczna Puszcza znalazła się między wieloma tragediami naraz. Szczególnie ważna była historia Treina II, ojca Thorina Dębowej Tarczy. Ten w 2845 wyruszył z Błękitnych Gór, próbując wrócić ku dawnym ziemiom krasnoludów. Musiał przebyć Góry Mgliste i okolice Mrocznej Puszczy. Kiedy jego kompania obozowała na skraju, Train nagle zniknął. Gdy Gandalf wrócił do Dol Guldur w 2850, odnalazł w lochach wyniszczonego krasnoluda. Sauron torturował go i odebrał mu krasnoludzki pierścień władzy. Train był w tak złym stanie, że nie pamiętał już własnego imienia. Przed śmiercią przekazał Gandalfowi klucz do tajemniczych drzwi Ereboru. Gandalf odkrył wtedy coś jeszcze ważniejszego. Nekromanta był Sauronem, nie jednym z Nazguli. Mimo tego Biała Rada nie uderzyła natychmiast. Saruman, stojący wtedy na jej czele, zwlekał. Minęło niemal stulecie, zanim Rada zdecydowała się działać. Zgrało się to w czasie z wyprawą Thorina Dębowej Tarczy. Gandalf łączy w czasie dwie sprawy: wyprawę do Ereboru i atak Białej Rady na Dol Guldur. Dlatego opuszcza kompanię na skraju Mrocznej Puszczy. Dla Bilba i krasnoludów jest to moment utraty przewodnika. Dla szerszej historii Śródziemia jest to część wielkiej strategii przeciw Sauronowi. Natomiast dzięki przygodzie samej kompanii my jesteśmy w stanie przekonać się, jak faktycznie wyglądał w tamtym czasie las. Zmiennokształtny Beorn ostrzegł krasnoludów przed starą leśną drogą i poradził im iść bezpieczniejszą ścieżką elfów. Kompania szybko przekonała się, że bezpieczniejsza wcale nie znaczy bezpieczna. Drzewa tłumiły światło. Powietrze wydawało się ciężkie, a cisza wyjątkowo niepokojąca. W północnej części lasu znajdowała się także zaczarowana rzeka. Jej woda była czarna, a każdy, kto jej dotknął, zapadał w magiczny sen. Bombur wpadł do niej podczas przeprawy i przez kilka dni musiał być niesiony przez towarzyszy. Głód i zmęczenie doprowadziły ostatecznie krasnoludów do obłędu. Trzykrotnie widzieli leśne elfy ucztujące przy ogniu. Za każdym razem, gdy próbowali do nich podejść, ognie gasły, a kompania pogrążała się w ciemności. W ten sposób zeszli ze ścieżki, choć ostrzegano ich, że nie wolno tego robić. Wkrótce zaatakowały ich pająki. Bilbo dzięki sprytowi i magicznemu pierścieniowi ratuje krasnoludów. To tam jego miecz otrzymuje imię Żądło, po walce z ogromnymi pająkami. Ale zwycięstwo jest tylko częściowe. Thorin zostaje schwytany przez elfy Tranduila, a niedługo później reszta krasnoludów również trafia do sal króla elfów. Tranduil przesłuchuje krasnoludów, chcąc wiedzieć, skąd przybywają i dokąd zmierzają. Oni nie chcą zdradzić celu wyprawy. Król elfów nie traktuje ich jak niewinnych podróżników. W jego oczach weszli do leśnego królestwa bez pozwolenia. Korzystali z drogi jego ludu, zakłócali spokój elfów i sprowokowali pająki. Zamyka ich zatem w więzieniu. Bilbo, wciąż niewidzialny, przez tygodnie przemyka po podziemnych salach. Obserwuje zwyczaje elfów, odnajduje cele krasnoludów, poznaje drogę beczek i w końcu organizuje ucieczkę. Krasnoludowie wydostają się w pustych beczkach spławianych rzeką do Esgarod. Dla Tranduila jest to upokorzenie, ale też wskazówka. Gdy dowiaduje się o ucieczce, domyśla się, że wyprawa krasnoludów ma związek ze skarbem pod Samotną Górą. Po śmierci Smauga rusza ku Ereborowi. Najpierw pomaga ludziom z miasta na jeziorze, zniszczonego przez smoka. Potem wraz z Bardem prowadzi siły ludzi i elfów pod Samotną Górę, licząc na udział w skarbie. Tam okazuje się, że krasnoludowie przeżyli. Spór o skarb narasta i niemal prowadzi do wojny między elfami, ludźmi i krasnoludami. Dopiero nadejście armii orków pod wodzą Bolga zmusza zwaśnione strony do sojuszu i rozpoczyna się bitwa pięciu armii. Leśne elfy walczą w niej dzielnie, ale ponoszą duże straty. Po zwycięstwie wielu ocalałych orków ucieka do mrocznej puszczy, gdzie giną z rąk elfów albo znikają w mrokach lasu. Tranduil wraca do leśnego królestwa z naszyjnikiem Giriona, ozdobionym szmaragdami, darem od Barda. Dla mrocznej puszczy wydarzenia znane z Hobbita są chwilą przełomu. Smaug ginie, Erebor zostaje odzyskany, Sauron zostaje wypędzony z Dol Guldur przez Białą Radę, a armia Gundabadu zostaje rozbita. Przeciwnicy zniknęli zatem ze wszystkich stron. Tyle, że zwycięstwo jest chwilowe, Sauron bowiem przenosi się do Mordoru. Już w roku 2951, zaledwie 10 lat po wypędzeniu z Dol Guldur, wysyła tam Camula, jednego z najważniejszych Nazguli, wraz z dwoma innymi upiorami pierścienia. Twierdza zostaje ponownie zajęta. Tym razem Biała Rada skupia uwagę na Mordorze i pierścieniu, a osamotniony Tranduil nie jest w stanie zdusić cienia. W tym samym czasie Gollum pojawia się w okolicach Mrocznej Puszczy, szukając złodzieja, który zabrał mu pierścień. Nie zostaje wtedy schwytany przez elfy, ale jego obecność przeraża ludzi lasu. Opowiadają o upiorze, który pije krew, wpełza do domów i porywa dzieci z kołysek. Dopiero w 3018 roku Aragorn pojawia się u Tranduila z Gollumem jako jeńcem. Przebył z nim około 900 mil od Martwych Bagien, wspierany po drodze przez Beorningów, potomków ludzi Beorna, rządzonych później przez Grimbeorna. Gandalf przybywa dwa dni później i przesłuchuje Golluma, próbując zrozumieć historię pierścienia i to, co Sauron mógł już wiedzieć. Po tygodniu opuszcza Leśne Królestwo i rusza do Shire, by nakłonić Froda do wyprawy. Tranduil otrzymuje zadanie pilnowania Golluma. Elfowie trzymają go w niewoli, ale pozwalają mu czasem wychodzić i wspinać się na drzewa. Mijają 3 miesiące i dochodzi do zmasowanego ataku orków na leśne elfy, a Gollum wykorzystuje zamieszanie i ucieka. Tranduil wysyła więc swojego syna Legolasa do Rivendell, by przekazał wiadomość o ucieczce Golluma. Tam Legolas bierze udział w naradzie u Elronda i zostaje jednym z członków drużyny Pierścienia. Podczas gdy Legolas rusza na sekretną misję, jego ojczyzna zostaje wciągnięta we własną wojnę. Mroczna Puszcza w czasie wojny o Pierścień nie jest biernym tłem, jak mogłoby się wydawać po obejrzeniu filmowych adaptacji. Dol Guldur prowadzi działania przeciwko Leśnemu Królestwu, Lorien i Ziemiom Beorningów. Sauron prowadzi wojnę na wielu frontach. Jego główne uderzenie spada na Gondor, ale inne siły mają związać sojuszników Zachodu tam, gdzie są. Dol Guldur atakuje Lorien trzykrotnie. 11, 15 i 22 marca 3019 roku. Za każdym razem orkowie przeprawiają się przez Anduinę i próbują złamać Królestwo Galadrieli. Za każdym razem zostają jednak odparci przez elfy z Lorien i moc Galadrieli. Równocześnie 15 marca tego samego dnia, w którym na dalekim południu toczy się bitwa na polach Pelennoru, siły Dol Guldur uderzają na Królestwo Tranduila. Nie jest to już mała potyczka ani kolejne nękanie granic. Dochodzi do wielkiej bitwy, a las cierpi od ognia. Płoną drzewa, a dawna puszcza, już raz zatruta cieniem, zostaje zraniona także przez pożar. Tranduil jednak zwycięża. Jego lud odpiera siły Dol Guldur. Co znamienne, po tym zwycięstwie Tranduil nie rusza natychmiast na południe, by dobić Dol Guldur. Znów pozostaje królem, który skupia się na obronie, skupionym na własnych granicach i własnym ludzie. Inicjatywę przejmuje Celebor ni Galadriela. 3 dni po upadku Saurona i 6 dni po ataku na Leśne Królestwo, Galadrimowie z Lorien przekraczają Anduinę i uderzają na Dol Guldur. Twierdza zostaje zdobyta, a Galadriela burzy jej mury. To symboliczne oczyszczenie lasu. Największe źródło cienia w Mrocznej Puszczy ostatecznie upada. 8 kwietnia 3019 roku Tranduil i Celeborn spotykają się w środku lasu. Mroczna Puszcza, uwolniona od Saurona, otrzymuje nowe imię. Eryn Lasgalen, Las Zielonych Liści. Nazwa nawiązuje do dawnego Wielkiego Zielonego Lasu, ale nie jest prostym powrotem do korzeni. Las przeżył zbyt wiele, by udawać, że nic się nie stało. Jego nowa nazwa jest raczej znakiem odrodzenia po długim okresie ciemności. Tranduil zatrzymuje północną część lasu, Celeborn zaś obejmuje południe. Środkowa część przypada ludziom lasu i Beorningom, którzy przez wieki żyli w przyjaźni z elfami i walczyli przeciw siłom zła. W czwartej erze Eryn Lasgalen rozkwita. Cień Dol Guldur zostaje usunięty, a las znów może być miejscem pełnym życia. Ale epoka elfów dobiega końca. 20 lat po rozpoczęciu czwartej ery Legolas prowadzi grupę elfów z Królestwa Ojca do Ithilien. Za zgodą króla Aragorna osiedlają się tam i czynią tę krainę najpiękniejszą w zachodnich ziemiach. Przez około 100 lat pomagają ją odnawiać i razem z krasnoludami Gimlego biorą udział w odbudowie Minas Tirith. O dalszym losie Tranduila Tolkien nie mówi nic konkretnego. Można sobie wyobrazić, że w końcu odpłyną na zachód jednym z ostatnich statków, ale równie możliwe jest to, że pozostał w Zielonym Lesie, rządząc Silwanami w swoich podziemnych salach, aż do powolnego zaniku ich ludu. Galadriela mówi o elfickim losie wśród ziemi jako o przemijaniu. Z czasem ci, którzy zostaną, staną się prostym ludem dolin i jaskiń, aż w końcu zapomną i sami zostaną zapomniani. Tak mogło być również z Leśnym Królestwem. Historia Mrocznej Puszczy jest więc historią powolnej przemiany. Zaczyna się jako opowieść o leśnych elfach, które nie chciały wielkich królestw Zachodu, tylko życia bliżej natury. Potem przychodzą Sindarowie Orofera, którzy nie narzucają Silwanom obcej kultury, lecz sami stają się leśnym ludem. Następnie pojawia się wojna i las traci swą siłę. Wtedy w opuszczone miejsce wchodzi Sauron. To najważniejsza lekcja tej historii. Zło nie musi pojawiać się tam, gdzie wszyscy patrzą. Może rosnąć w miejscu porzuconym, niedopilnowanym, uznanym za zbyt odległe albo zbyt trudne do odzyskania. Dol Guldur stało się możliwe, bo Amon-Lang było puste. Bo południe lasu zostało opuszczone, bo Tranduil patrzył na ochronę własnych sal i dobro swoich poddanych bardziej niż na dobro całego lasu. Sauron dostał wówczas czas i przestrzeń. Mroczna Puszcza nie była więc tylko tłem dla przygody Bilba. Była jednym z najważniejszych frontów długiego powrotu Saurona. To stamtąd rozsyłał orków, zatruwał las, naciskał na Lorien i Leśne Królestwo, a później próbował związać siły północnego Śródziemia podczas wojny o pierścień. A jednak, co równie ważne, las przetrwał.